Pan profesor w swoim pokoju ma tablicę na całą ścianę.
Biała i szklana, no ale jest olbrzymia.
I mówi, że to jest fantastyczne, bo można wyprowadzić długie wzory.
Ja to zobaczyłem w Singapurze.
Jeszcze bardziej cieszy fakt, że udało mu się zdobyć 35 milionów.
Halo, halo, Bob! Słyszysz mnie? Wyszło mi 3.
I na Uniwersytecie Gdańskim powstaje agenda badawcza poświęcona fizyce kwantowej.
Jak do tej pory przyznano 7 tak zwanych międzynarodowych agend badawczych. I z tego są 4 w Warszawie i 3 w Gdańsku.
Przed nami rozmowa z profesorem Markiem Żukowskim z Uniwersytetu Gdańskiego, fizykiem kwantowym.
Nie teleportuje się ciała, tylko teleportuje się duszę.
Podobno zbliżająca się druga rewolucja kwantowa oznacza powstanie urządzeń, których działanie wykorzystuje najdziwniejsze zjawiska, klasycznie niewyobrażalne i nieopisywalne. To będzie dosyć trudna rozmowa.
W zasadzie taki slang fizyków.
Włodzimierz Raszkiewicz, zapraszam.
Samo słowo kwant w tej chwili jest troszeczkę takie, no nie najlepsze.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Nie wiedziałem, że od tego zaczniemy. Tablica inna niż wszystkie, bo tablice zwykle w szkołach, na uczelniach są czarne, a ta jest szklana.
No, to jest biała i szklana, no, jest olbrzymia. No i ona pozwala na, że tak powiem, rozpoczęcie w lewym górnym rogu dłuższego wyprowadzenia i zakończenie go w prawym dolnym rogu.
Pisze się jak na kartce papieru.
Tak, tak, dokładnie jak na kartce.
Czarny mazak, biała tablica.
Tak, 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 tak. I rozmiar to jest troszeczkę, że tak powiem, mój wpływ.
Jest duża.
Ja to zobaczyłem w Singapurze. W Singapurze mają pokój seminaryjny, w którym jedna ze ścian jest po prostu olbrzymią tablicą. I to jest po prostu fantastyczne.
Bo w tej rozmowie będziemy dotykali światów zupełnie niezrozumiałych, struktury świata, za którą już chyba przeciętny słuchacz nie nadąża. No, ale wyobrażenie o niej zupełnie się zmieniło.
My, fizycy kwantowi, mamy rzeczywiście inne wyobrażenie o świecie i ono jest kształtowane teorią, która się nazywa mechaniką kwantową.
Moja wiedza skończyła się na budowie atomu.
Z tym, że od razu chciałbym pana, że tak powiem, zmartwić. Nie wiem, na jakim etapie pan się uczył budowy atomu. Pewnie to jest model Bohra tak zwany.
No trochę dalej.
Trochę dalej, no ale w końcu to mocno precyzyjna mechanika kwantowa, no, daje jeszcze dziwniejszy obraz niż to, co sobie wyobrażał Bohr.
Taki dziwny, że nie do ogarnięcia.
Sprzeczny z naszą codzienną intuicją, ale do ogarnięcia, no jeżeli się w tym siedzi.
Jak zbudowany jest świat, z jakich elementów, jak on działa, jak on funkcjonuje? Czy potrafiłby pan odpowiedzieć w jakiś prosty sposób?
No, czy mogę tylko kopiować pewne odpowiedzi wielkich mistrzów z przeszłości? Na przykład Richard Feynman zadał sobie takie pytanie: jeżeli by zniknęła cała nauka, co trzeba by było przekazać przed tym zniknięciem następnym pokoleniom i co by było najważniejsze? I on uważał, że najważniejsze to, żeby przekazać, że cały świat jest zbudowany z atomów.
A jednak.
Czyli to jest, no to jest jedno z takich, że tak powiem, najprostszych przekazów.
Rozpoczęliśmy od tablicy. Na tej tablicy teraz jest mnóstwo wzorów. A chciałem zapytać o to centrum kwantowe, które powstaje w głównej mierze dzięki panu, panie profesorze. Uniwersytet się bardzo tym szczyci, 35 milionów na to, no tak, centrum. I to jest trochę nie do pojęcia dla mnie.
Nie do pojęcia, że zdobyliśmy takie pieniądze? Czy że akurat w Gdańsku powstaje?
Wyobrażam to sobie, no siedzi jakiś jeden, drugi, trzeci, czwarty teoretyk, siedzą przy tablicy. Tak sobie wyobrażam tę pracę, którą pan wykonuje.
No i
pracę umysłową.
I to jest moja ulubiona praca. Zdobywanie pieniędzy na badania naukowe to jest rodzaj katorgi, którą muszę przeżyć od czasu do czasu. I tutaj, jeżeli mam być szczery, wcale nie planowałem wystąpić o ten map, to tutaj absolutnie szczerze się wyrażam, ale poprosił mnie o to dziekan naszego wydziału. No i spełniłem jego prośbę. To była półroczna walka. Znaczy, nie miałem urlopu, bo terminy różnych etapów, to był konkurs wieloetapowy, bardzo męczący. Terminy niektórych etapów wypadały w środku okresu wakacyjnego. No, trzeba było to zrobić i okazało się, na początku nie sądziłem, że to dostaniemy, no po prostu z racji tego, że fundacja nie ujawnia tak jak zresztą inne podobne instytucje, kto jest konkurentem. Ja wiedziałem, że wystartowałem, ale nie wiedziałem, kto jeszcze wystartował. W trakcie tych wszystkich konkursów doszły do mnie słuchy, że wystartował Konrad Banaszek i potem, że wystartowali również ludzie z Medycznego Uniwersytetu w Gdańsku. W pewnym sensie troszeczkę bałem się ich jako konkurencji, no ale okazało się później paradoksalnie, że wszystkie projekty, o których wiedziałem, dostały te granty. I tutaj może, bo pan już się szykuje do pytania, ale ja może rzucę jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo ważna, bo ogólnie w ramach tych projektów FNP, jak do tej pory, przyznano 7 tak zwanych międzynarodowych agent badawczych, bo taka dziwna nazwa jest tego typu projektów. I z tego są 4 w Warszawie i 3 w Gdańsku. To oznacza, że położyliśmy Uniwersytet Jagielloński na łopatki. Powinien być dumny z tego prezydent miasta, wojewoda, marszałek i tak dalej, i tak dalej.
Ale chciałem zapytać, jak ten laik, czym właściwie będziecie państwo zajmowali się w tym centrum? Na czym polega praca naukowca w takim centrum?
Będzie 6 grup badawczych, które będą się zajmować różnymi zagadnieniami. I praca naukowa będzie podzielona, i to w zależności od różnych grup, w różny sposób, no, na pracę, która będzie absolutnie abstrakcyjna, czyli będziemy badać samą mechanikę kwantową, same procesy kwantowe, a zwłaszcza tak zwane układy otwarte, to będzie poszerzenie naszej wiedzy o kwantach, w cudzysłowie. Następny etap, który w tym wszystkim jest, to jest oczywiście poszukiwanie takich zjawisk kwantowych, które nie mają żadnego odpowiednika w świecie klasycznym, czyli tym, w którym my żyjemy, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Następnym elementem jest próba myślenia, jak te nowe zjawiska można wykorzystać do różnych zagadnień. Te zagadnienia, nad którymi będziemy pracować, to są raczej zagadnienia dotyczące przekazu informacji, ochrony informacji, przetwarzania informacji, bo tam najbardziej te czysto kwantowe metody są potrzebne.
Kryptografia kwantowa, tak. To już działa, to już funkcjonuje.
No tak, ale może jeszcze dokończę, bo jeszcze chciałbym powiedzieć, że i to też nawiązując do tej kryptografii kwantowej. I następnym naszym etapem będzie też myślenie o kwantowych technologiach, czyli jak to przerobić na po prostu urządzenia. Nie mamy zamiar konstruować jakieś prototypy urządzeń, które będą oparte na mechanice kwantowej. I takim koronnym sukcesem tych metod kwantowych albo nowej poddziedziny fizyki, która się nazywa kwantową informacją, to jest kwantowa kryptografia, czyli umownie to są szyfry nie do złamania, a nieco bardziej precyzyjnie to jest kreacja tak zwanych kluczy kwantowych, czyli jeżeli chcemy, Alicja i Bob, bo to są zawsze takie osoby używane w tego typu narracjach, jeżeli Alicja chce przesłać do Boba jakąś tam informację, kocham ciebie, czy coś w tym rodzaju, i chce to kompletnie zaszyfrować, generuje sobie wystarczająco długi klucz, który będzie pokrywał tą informację.
Można sobie wyobrazić, że informacja jest jednocześnie kluczem.
Na tej informacji jest nadpisany klucz. I teraz jeżeli u Boba powstanie ten sam klucz, co u Alicji, on może odjąć ten klucz od tej informacji Alicji. I mechanika kwantowa pozwala na generację klucza o dowolnej długości na żądanie i od razu w 2 kopiach.
A to generuje takie zjawisko, że jeżeli ktoś dotknie po drodze tej informacji, ta informacja się rozpada na części pierwsze.
Jeżeli próbował przechwycić ten generowany klucz, bo oczywiście skoro to jest w 2 miejscach, to oznacza, że coś fizycznego te 2 miejsca łączy. Każda próba przechwycenia takich cząstek czy ingerencje w to kwantowe splątanie, które jest generowane pomiędzy tymi dwoma partnerami, powoduje, że klucz nie jest tworzony.
My kiedyś rozmawialiśmy o teleportacji.
Tak.
Ale to było dawno, bodajże około 10 lat temu. To chciałem zapytać teraz aktualnie, co się udało już wyteleportować.
Przypominam, że teleportacja to nie jest teleportacja materii, to nie jest przekazywanie materii na odległość, to też nie jest proces nadświetlny, co warto wiedzieć, ale oczywiście jest to w pewnym sensie proces zdumiewający. Natomiast postęp w międzyczasie jest taki, że robi się tę teleportację na coraz większe odległości i mój przyjaciel Anton Zeilinger, który jest obecnie prezesem Austriackiej Akademii Nauk, robił teleportację pomiędzy dwiema wyspami kanaryjskimi. I natomiast mój inny przyjaciel, Jian Wei Pan, który jest Chińczykiem, zdobył potworne pieniądze na kwantową informację dzięki swoim wpływom w rządzie. Dokonuje tego typu eksperymentów pomiędzy satelitami i Ziemią, stacja ziemna satelita.
Ale na razie udaje się teleportować pojedyncze cząstki.
Znaczy, słowo cząstki to też jest za mało powiedziane. W zasadzie teleportacja ogranicza się do teleportacji pewnego elementu stanu danego obiektu kwantowego. Także tak jak to Asher Peres mówił, nie teleportuje się ciała, tylko teleportuje się duszę.
Teleportować można duszę, tak? Ja czasami słyszę od różnych ludzi, których możemy nazwać nawiedzonymi, że nie jesteśmy tym, czym nam się wydaje. Nie jesteśmy chemią, nie jesteśmy podstawową fizyką, tylko naszym życiem rządzą jakieś prawa fizyki kwantowej.
Wszystkim rządzą prawa fizyki kwantowej, bo jak mówiliśmy na samym początku naszego spotkania, wszystko jest zbudowane z atomów. Też akurat Richard Feynman zadał sobie jedno piękne pytanie, dlaczego atomy są takie małe? I oczywiście atomy są takie, jakie są. Oczywiście to pytanie jest bardzo przewrotnie postawione, bo równie dobrze można by sformułować, dlaczego my jesteśmy tak duzi względem atomów, bo to atomy są takie małe, dlatego że żeby obiekty żywe nie podlegały prawom mechaniki kwantowej. Kodowanie w DNA jest takie same jak w naszych komputerach, tylko że nie jest binarne, ale czwórkowe. Tam są cztery zasady różne, prawda? O ile pamiętam. Zbyt małe obiekty by podlegały zbyt mocno prawom kwantowym i w związku z tym by były znacznie bardziej niestabilne. Po to, żeby powstało życie na tej skorupie tej planety, no, musiał być dosyć stabilny przekaz informacji i stabilne działanie tych urządzeń, które nazywamy komórkami itd., itd. I to wszystko jest oparte na chemii. Oczywiście sama chemia, to jest też piękna sprawa dotycząca mechaniki kwantowej, sama chemia nigdy siebie nie zrozumiała. To mechanika kwantowa zrozumiała, czym jest chemia, bo rozumiemy, czym jest wiązanie chemiczne, tylko dzięki mechanice kwantowej. Nic poza tym. Oczywiście w jakichś procesach, jak na przykład ostatnio się mówi, że tam, że w fotosyntezie w pewnym momencie zachodzi jakiś pewien element istotnie kwantowy. Tak, tak, ale to jest normalna fotochemia. To jest normalna fotochemia. Chemia wynika z mechaniki kwantowej, ale ogólnie my jesteśmy bardzo duzi względem atomów z tego powodu, żebyśmy już nie odczuwali, że one istnieją. Proszę zauważyć, że hipoteza atomowa została naprawdę potwierdzona dopiero w XX wieku, ale byli wielcy fizycy, jak na przykład Ernst Mach, którzy walczyli z tą hipotezą atomową do śmierci. I ludzie, tacy wielcy fizycy jak Boltzmann, którzy byli tak zaszczuci z racji tego, że całą swoją teorię dotyczącą termodynamiki on stworzył na podstawie hipotezy atomowej, no, że zapłacił to olbrzymią depresją i w końcu samobójstwem, które prawdopodobnie było też motywowane właśnie tym, że nie mógł przekonać swoich kolegów i ciągle był atakowany.
Jakie jest najważniejsze pytanie, obecne pytanie fizyki kwantowej?
Ja nie jestem rzecznikiem fizyki kwantowej. Problem polega na tym, że problem, który jest rozwiązany, przestaje być trudny. No, najfajniejsze jest, ogólnie przynajmniej część naukowców jest taka, że nie tylko interesują się swoją dziedziną, ale również uwielbiają nierozwiązane problemy i akt ich rozwiązywania. I ja na pewno należę do tych. Dla mnie to jest największa przyjemność, rozwiązywanie problemów naukowych i mnie to kompletnie pochłania. Oczywiście nie zawsze. Czasami niektóre problemy rozwiązuję bez większego napięcia emocjonalnego, ale jeżeli jakiś problem jest wystarczająco trudny i obiecujący, to mnie kompletnie pochłania i uwielbiam ten stan. Ale oczywiście to jest absurdalny stan, który odbija się potem na rodzinie, na przyjaciołach itd. itd. Jak jestem w takim transie, zachowuję się jak alkoholik, który ma tak zwany, jak to się mówi, ciąg chyba, tak? I tylko robię jakieś tam obliczenie. Kiedyś pamiętam, w 2004 roku przez 4 miesiące W zasadzie tylko. Nic nie robiłem, tylko liczyłem. No, zresztą się nie doliczyłem, to było błędną hipotezę sobie postawiłem. I liczyłem po 10-12 godzin dziennie i nic z tego nie wyszło. Ale oczywiście to jest wielka satysfakcja, jak w końcu coś zacznie wychodzić.
Ale były też takie momenty, gdy pan coś liczył, rozwiązanie nie przyszło, odłożył sprawę na rok, a potem nagle przyszła iluminacja, olśnienie.
No to wielokrotnie tak jest, wielokrotnie. Czasami ma się jakieś takie hipotezy, które się odkłada i rzeczywiście czasami rozwiązania przychodzą po wielu latach. Miałem taki problem z tak zwaną interferometrią Fransona. To jest taki specjalny interferometr, który wykorzystuje tylko jakby własności czasowe emisji par fotonów. Gdy spotkałem w 90 roku po raz pierwszy Fransona, on to zaproponował w 89, to mu powiedziałem, że albo twój interferometr realizuje bardzo wyrafinowaną i głęboką wersję twierdzenia Bella, albo w ogóle nie ma nic z nią wspólnego. On twierdził, że to jest piękna wersja twierdzenia Bella. I nie wiedziałem nawet, w jakim kierunku kierować swoje badania, czy wykazać, że to nie jest, czy wykazać, czy to jest. I tak oscylowałem. No aż w końcu, pod koniec lat 90. stworzyłem silną grupę, bo już nie mogłem wytrzymać. Spotkałem Jana Oke Laszuna. I on był specjalistą od budowania takich prostych modelików klasycznych. Stwierdziłem, że to jest jedyny człowiek na świecie. I że jeżeli istnieje klasyczne wytłumaczenie interferometrii Fransona, to właśnie tylko Jan Oke może to podać. No i Jan Oke podał model. No czyli hipoteza się sprawdziła, a potem już wspólnie napisaliśmy pracę, w której właśnie wykazaliśmy, że interferometria Fransona no nie jest w pełni belowską i pokazaliśmy, w jaki sposób ją można skorygować, żeby była porządnym eksperymentem belowskim.
Potem w takich momentach to słucha pan Milesa Davisa czy Weather Report?
Skąd pan to wie? Znaczy miałem taki okres, że oczywiście moim hymnem radości był Birdland Weather Report, potem się stało Tutu Milesa Davisa, ale również Carmina Burana Orfa. A ostatnio, no to moim ulubieńcem jest John Zorn, kompletnie szalony geniusz muzyki jazzowej. Słucham sobie jego koncertu z Mariach z 2010 roku, który każdemu na cały regulator ostrzegam. Jest to muzyka taka bardzo jazzowa, ale z instrumentarium częściowo rockowym.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był profesor Marek Żukowski.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.